Wydawnictwo Genius Creations oraz właściciel księgarni internetowej madbooks.pl zapraszają do wysłuchania książki autorstwa Tomasza Nisińskiego pod tytułem Taniec marionetek. Czyta Wojtek Masiak. Agacie. Za konia z kopytami. Rozdział pierwszy. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Żadnego wytłumaczenia dla mojego postępowania, żadnej racjonalizacji. Znacie przecież te opowieści. Słyszeliście je już tyle razy w różnych wariantach. Skrytobójca ukształtowany przez dorastanie na ulicy i drobne kradzieże dokonywany, by przetrwać. Pozbawiony skrupułów cyniczny polityk, który za młodu był świadkiem śmierci swego ojca z rąk najeźdźców. Trucicielka, wepchnięta w dzieciństwie na złą drogę przez pożar, w którym zginęli jej bliscy. Brzmi znajomo, prawda? Tragedie z przeszłości potrafią być bardzo użyteczne. W mojej biografii nie ma niczego takiego. Żadnej traumy, która skierowała mnie na złą drogę i usprawiedliwiałaby choć do pewnego stopnia moje uczynki. Moja rodzina nie była ani bogata, ani biedna i z tego co wiem, nadal ma się dobrze. A moja młodość nie została zakłócona żadnym drastycznym zdarzeniem. Właściwie uważam to za powód do dumy, że stoczyłem się całkowicie dobrowolnie. Nie zostałem wepchnięty na tę drogę, lecz wybrałem ją sam. Po prostu pewnego słonecznego dnia postanowiłem porzucić moje komfortowe, praworządne życie i wszystko spierdolić. Jest to w pewien sposób piękne, jeśli się nad tym głębiej zastanowić. Prawdziwie triumfalne zwycięstwo wolnej woli nad społecznym determinizmem. Pewien bard powiedział mi kiedyś, że w każdej opowieści musi być jakiś czarny charakter i jeśli w mojej historii nikogo takiego nie ma, to znaczy, że tym czarnym charakterem jestem ja. Moje spojrzenie na świat jest nieco prostsze. Na naszej ścieżce spotykamy tylko dwa rodzaje ludzi. Takich, których możemy zepchnąć z drogi i takich, których musimy ominąć. I choć czasem lubię myśleć o sobie jako o wielkim złym wilku tej opowieści, to w gruncie rzeczy nie zasłużyłem na takie wyróżnienie. W kwestii zaś mojej moralności, czy można winić pionka za to, że przyszło mu grać po stronie czarnych? Historie wielu z tych, którzy zarabiają bądź zarabiali na życie mieczem, zaczynają się od jakiegoś banału w rodzaju opuścił dom rodzinny w poszukiwaniu przygody. Nie znoszę słowa przygoda. Przepełnia je naiwność, cechująca bajki dla dzieci oraz heroiczne eposy opowiadane przez bajarzy w blasku domowego ogniska. Zwodzą nas one mirażem dalekich podróży, wspaniałych widoków i ekscytujących doznań. Pomijają natomiast całkowicie żyganie za burtę podczas sztormu, paskudne żarcie powodujące krwawą sraczkę, ropiejące rany i łapiący za gardło strach, który obcy jest tylko głupcom. Za każdą chwalebną raną odniesioną w bitwie chowa się gangrena, za każdą pełną pasji nocą choroba weneryczna, a przed każdym ekscytującym doznaniem trzeba przetrwać dnie, jeśli nie tygodnie, nerwowego oczekiwania. Większość poszukiwaczy przygód to ludzie, którzy nigdy żadnej przygody nie znaleźli, a jeśli któremuś z tych egzaltowanych kretynów zdarzy się ją znaleźć, to szybko się przekonują, że pisali się na coś zupełnie innego. Wtedy oczywiście jest już za późno. Wyrażenie poszukiwacz przygód powinno się odnosić właściwie tylko do żółtodziobów. Ci bowiem, którzy mają już za sobą tę wątpliwą przyjemność, dostali nauczkę i nowych doświadczeń już nie poszukują. Chyba, że nie mają absolutnie żadnej innej alternatywy. Takich ludzi, zrezygnowanych i wypalonych, nazywamy weteranami. Jeśli po tym wstępie obawiacie się, że moja historia będzie nudną opowieścią człowieka, który zawsze dokonywał mądrych wyborów i przeżył długie, spokojne życie w dostatku i bezpieczeństwie, to pozwólcie, że was uspokoję. Cała moja mądrość jest mądrością po szkodzie i pomimo mojej obecnej, starczo-belferskiej pozy, możecie mi wierzyć, że gdy podejmowałem decyzje, które skierowały mnie na taką, a nie inną ścieżkę, byłem kompletnym kretynem, któremu absolutnie nie powinno się powierzać jakiejkolwiek odpowiedzialności. Ponieważ zaś wszyscy lubią słuchać opowieści o ludziach głupszych od siebie, myślę, że moja historia przypadnie wam do gustu. Powszechnie na świecie obowiązuje przekonanie, że wojownicy dzielą się na zwycięzców i przegranych. Jest to oczywiście kompletna bzdura. Prawda jest taka, że wojownicy dzielą się na żywych i martwych. Nieważne, jak dobry jesteś w swojej robocie i jak dużego masz farta, nie jest po prostu możliwe, żebyś w każdej bitwie znalazł się po stronie zwycięzców. Prędzej czy później armia, w której walczysz, dostanie baty i zostanie podzielona na tych, którzy zdążą spieprzyć z pola bitwy na własnych nogach i na tych, którzy zostaną na tym polu na zawsze. Człowiek w tym zawodzie szybko uczy się, że nie chodzi o wygraną bitwę, lecz o uratowanie swojej dupy niezależnie od wyniku starcia. To, że jeszcze chodzę po tym świecie, zawdzięczam szczególnym talentom w tym zakresie. Ja i mnie podobni nie jesteśmy bohaterami ani poszukiwaczami przygód. Jesteśmy profesjonalnymi przeżywaczami nieszczęść. Nazywam się Izevdrid Norgard i moje karkołomnie brzmiące imię zdradza pochodzenie z północy regionu, który wy w swej kontynentalnej arogancji nazywacie drugim brzegiem. Już jako wyrostek zacząłem jeździć z kupieckimi karawanami, ale jeden wystrzelony przeze mnie bełt, który trafił niewłaściwego człowieka, wystarczył, żebym znalazł się w chaszczach, uciekając przed prawem i grasując na gościńcach. Potem byłem kolejno żołnierzem, dezerterem i najemnikiem wieszającym dezerterów wzdłuż traktów. Nie sądzę, żeby ten wczesny, młodzieńczy okres mojej kariery był dla was szczególnie interesujący i właściwie można go bez większych strat dla niniejszej opowieści sprowadzić do kilku brzydkich blizn, sakiewki pełnej monet różnego pochodzenia i jednej bardzo nieprzyjemnej choroby wenerycznej. W każdym razie droga, jaką przeszedłem przez te pierwsze 10 lat, doprowadziła mnie do punktu, w którym służyłem jako porucznik w najemnym 7. regimencie, stacjonującym w paskudnym mieście zwanym Duirseth. Miasto to cechowało się nieprzyjemną pogodą i jeszcze bardziej nieprzyjemnymi mieszkańcami. Geograficznie rzecz biorąc, znajdowaliśmy się w czarnej dupie. Duirseth brzmi bardziej jak ostatnie słowa człowieka dławiącego się kością kurczaka niż jak nazwa dosyć dużego miasta. A jednak ten dźwięk dobrze oddawał charakter mowy mieszkańców składającej się właśnie z takich charknięć i chrząknięć. Dzięki wrodzonemu talentowi do języków dość szybko opanowałem tę gardłowo-gulgoczącą mowę, ale większość moich braci z 7. regimentu uparcie odmawiała nauczenia się nawet podstawowych słów, posługując się urzędowym językiem erejskim, co nie podobało się zbytnio miejscowym. Nie żeby to miało dla nas jakieś znaczenie. Tubylcy nienawidziliby nas tak czy inaczej, więc właściwie nie mogliśmy już bardziej pogorszyć sytuacji. Nieważne, jak otwarcie demonstrowaliśmy pogardę dla ich języka i kultury. Duirseth to największe miasto i stolica regionu Kaelarch, granicznej prowincji Królestwa Erei. Zanim trafiłem tutaj, spędziłem trochę czasu w wysoko rozwiniętych miastach handlowych na wybrzeżu, w których drogi są szerokie i brukowane. Ruch wozów i zaprzęgów ściśle regulowany przez powszechnie wyznawane zasady przyzwoitości, a pomyje są wylewane tylko w przeznaczonych do tego miejscach, wyłącznie o ustalonych przez rady miejskie porach. W Duirseth natomiast stosunek do pomyj jest znacznie bardziej liberalny, co znaczy, że wylewa się je gdziekolwiek i kiedykolwiek. Prawo pierwszeństwa interpretuje się wyłącznie w kategoriach szybkości i siły fizycznej, a co do brukowanych dróg, tylko raz zdarzyło mi się w tym mieście zobaczyć kawałek bruku na drodze, a znalazł się on tam krótko po odbiciu się od głowy strażnika miejskiego, celnie rzucony przez jakiegoś obdartego wyrostka. Szczytem możliwości Duirseth w zakresie infrastruktury drogowej są, jak sądzę, 2 deski przerzucone przez kałuże. Klimat w regionie Kaelarch określiłbym jako umiarkowanie gówniany. Słońce pojawia się rzadko, a przez większość czasu panuje zimna, wietrzna i deszczowa pogoda, zachęcająca przede wszystkim do przesiadywania w knajpach i burdelach. Niestety takie formy odpoczynku rzadko były nam dane, gdyż wrogie nastawienie miejscowych zmuszało nas do ciągłego oglądania się za siebie, z obawy przed ciosem nożem w plecy. Prawa gościnności z reguły nas nie obowiązywały, a splunięcie pod nogi lub bełt wystrzelony zza węgła stanowiły standardową formę powitania. Niechęć tubylców, zresztą w pełni odwzajemniona, nie była jednak w najmniejszym stopniu nieuzasadniona. Widzicie, my, to znaczy 7. regiment, byliśmy na służbie Królestwa Erei, które wieki temu podbiło dotąd suwerenne Kaelarch i od tego czasu okupowało region, tłumiąc krwawo co kilkanaście lat kolejne powstania wywołane przez domagających się niepodległości tubylców. Zresztą, wcześniejsza historia stosunków Kaelarch i Erei też nie miała zbyt wiele cech pokojowej koegzystencji. Ich relacje bowiem przybierały właściwie tylko 2 nieprzemiennie następujące postaci. Wojny i przygotowań do wojny. Różnice językowe, kulturowe i ustrojowe między krajami napędzały konflikt, a pożary na granicy nigdy nie gasły. Kasta wojowników, zwana czasami Kręgiem, która przed erejskim podbojem władała Kaelarch, nieustannie rzucała wyzwanie królestwu. Biorąc pod uwagę dramatyczną różnicę w rozmiarze terytorium i liczebności populacji, przypominało to mysz, rzucającą wyzwanie kotu. Z tym, że w tej metaforze kot ma do dyspozycji oprócz pazurów i zębów również bogate złoża surowców, zaawansowaną technikę, obróbki metali i rozbudowane zaplecze logistyczne pozwalające na prowadzenie długich kampanii na wrogim terenie. Jeśli istniał ktoś, kogo mieszkańcy Kaelarch nienawidzili bardziej niż żołnierze Zerei, to były to jednostki najemne na żołdzie królestwa. Dlatego też, gdy żołnierz 7 regimentu wychodził na miasto, to tylko w pełnym rynsztunku z kilkoma uzbrojonymi kolegami dla towarzystwa i gdziekolwiek by się nie znajdował, zawsze siadał blisko drzwi plecami do ściany. Oficerowie pytani o nastroje w swoich oddziałach często używali wówczas określenia niskie morale. Zapytani o to samo żołnierze stosowali nieco inne wyrażenia, ale prawie wszystkie zawierały słowo kurwica w takiej lub innej formie. Tym niemniej pierwsze 8 miesięcy naszej służby w Duir Seth minęło stosunkowo spokojnie, choć niezbyt przyjemnie. Potem jednak pewnego typowego dla Kaelarch brzydkiego i wietrznego dnia zaczęły się kłopoty. A wszystko przez to, że Ifrit był takim skurwysynem. To nie jest tak, że życzę Ifrytowi źle, wyjaśniał cierpliwie liczydło. Mówię tylko, że czasami, gdy nie mogę spać, wyobrażam sobie ponurą, odzianą w czerń postać, pozbawiającą bardzo powoli, ale starannie Ifryta kolejnych członków, utrzymując go zarazem w pełni przytomności umysłu. Rozumiem, odrzekłem kiwając potakująco głową. Nie chciałbym wyciągać pochopnych wniosków, ale mam powody przypuszczać, że nie lubisz go zbytnio. A tam zaraz nie lubię, oburzył się kwatermistrz. Twierdzę jedynie, że gdyby zszedł z tego świata, to codziennie chodziłbym na cmentarz tylko po to, żeby zatańczyć na jego grobie. Czy to od razu musi oznaczać, że go nie lubię? Masz rację, niesprawiedliwie cię oceniłem. Widziałem wielokrotnie, jak tańczysz na grobach ludzi zupełnie ci obojętnych, a nawet darzonych przez ciebie sympatią. Święta prawda! Liczydło uśmiechnął się, wyraźnie zadowolony z siebie. Co nie zmienia faktu, że Ifryt to dupek. Ponownie skinąłem głową, przyznając mu rację, i pogrążyliśmy się w milczeniu, kontemplując rozciągający się przed nami widok. Siedzieliśmy na dachu opuszczonej rezydencji Maldolonich przy ulicy Rzecznej. Ponieważ odwiedzanie miejsc publicznych wiązało się z dużym ryzykiem zadźgania przez buntowników, płaski i rozległy dach tej wysokiej budowli stał się ulubionym miejscem wypoczynku oficerów 7 regimentu. Mogliśmy stąd ogarnąć wzrokiem całą panoramę miasta. Skupiające się wokół masywnej bryły cytadeli wysokie, brukowane gmachy, należące do magnatów i najbogatszych kupców, dalej niższe i mniej imponujące fasady domów rzemieślników i pomniejszych handlarzy, aż poczerniejące na horyzoncie morze ciemnych, przygniecionych do ziemi własnym ciężarem drewnianych szop, w których mieszkała biedota. Budynek, na szczycie którego się znajdowaliśmy, był jednym z najwyższych w mieście, ustępując tylko miejskiej rezydencji rodu Van Doren i smukłej strzelistej cytadeli, dzięki czemu mogliśmy z góry spoglądać na tworzące miasto pierścienie coraz niższych obiektów, niczym ze szczytu piramidy. Rezydencja Maldolonich oczywiście nie została opuszczona dobrowolnie przez poprzednich mieszkańców. Wymagało to pewnej dozy perswazji z naszej strony. Widzicie, kiedy po raz pierwszy przybyliśmy do miasta, hrabia de Verde, dowódca garnizonu, ulokował nasz regiment w starych koszarach, rozpadającym się budynku koło dużego targu. Wytrzymaliśmy tam tylko miesiąc, bo któregoś razu, przy okazji regularnie wybuchających w Duir Seth zamieszek, buntownicy podpalili magazyn znajdujący się koło starych koszar i pożar bardzo szybko przeniósł się na nasz budynek. Oczywiście sytuacja została szybko opanowana, ale stare koszary były na tyle zniszczone, że de Verde po prostu spisał je na straty. Hrabia rozwiązał problem zakwaterowania 7 regimentu w typowy dla siebie sposób, depcząc godność okupowanej ludności. Rozkazał nam pomaszerować na ulicę Rzeczną, zająć znajdujący się tam klasztor, a wszystkich mnichów wyrzucić na bruk. Działo się to świeżo po stłumieniu zamieszek, więc rzecz jasna nie było żadnego oporu, bo wszyscy mieszkańcy skłonni do protestów przeciwko władzy przebywali już albo w więzieniach, albo kilka stóp pod powierzchnią świeżo rozkopanej ziemi. Szybko okazało się, że zamieszki i pożar starych koszar wyszły nam na dobre. Dach naszej dawnej kwatery miał więcej dziur niż dachówek, piwnice były plantacjami grzybów, a wszechobecna wilgoć czyniła mieszkanie tam kompletnie nieznośnym. Klasztor natomiast oferował całkiem wygodne warunki, a mnisi zostawili po sobie pełną spiżarnię. Poza tym, ponieważ znajdował się w samym centrum gęsto zabudowanej okolicy, musieliśmy stworzyć wokół niego strefę bezpieczeństwa, co polegało na wysiedleniu wszystkich mieszkańców sąsiednich budynków i obsadzeniu ich naszymi strażnikami. Wkrótce przyjęło się traktować je nie tylko jako posterunki, ale też miejsca do rekreacji, a najokazalszy i najwyższy z nich, czyli rezydencja Maldolonich, stał się wyłączną domeną korpusu oficerskiego. O tym właśnie rozmyślałem, gdy siedzieliśmy sobie na dachu z liczydłem, korzystając z jednej z rzadkich chwil, kiedy deszcz dawał chwilę wytchnienia przemoczonemu miastu. Z zamyślenia wyrwał mnie jakiś hałas i zdałem sobie sprawę, że słyszę zbliżające się kroki. Po chwili klapa w podłodze uniosła się i naszym oczom ukazała się paskudna gęba szalonego Jorlana. Powszechnie obowiązująca w regimencie teoria głosi, że urodził się on jako bardzo przystojny mężczyzna. Ale zamiłowanie do materiałów wybuchowych szybko pozbawiło go urody. Jego twarz była pokryta bliznami i śladami po oparzeniach, a włosy mocno przerzedziły się z upływem czasu i kolorem przypominały wypłowiałą trawę. Pokonał kilka ostatnich stopni i gdy wyszedł na dach, okazało się, że w rękach trzyma skrzynię pełną pomidorów. Powinienem w tym miejscu podkreślić, że przydomek Szalony Jorlan był w jego przypadku w pełni zasłużony. Otrzymał go nie ze względu na kilka oderwanych od siebie incydentów, ale za całokształt twórczości i lata zachowań wykraczających zupełnie poza wszelkie normy społeczne. Dlatego też, gdy Szalony Jorlan zjawił się na dachu skonfiskowanej rezydencji kupieckiej ze skrzynią pełną pomidorów, od razu przyjęliśmy ten fakt jako całkowicie naturalny. Musiało co prawda minąć kilka lat, zanim nasze dowództwo ostatecznie porzuciło wszelką nadzieję, że możliwe jest narzucenie mu choćby minimalnej dyscypliny, ale obecnie udało się wypracować kompromis, który dawał Jorlanowi wolną rękę do działania, o ile nie przynosił bezpośredniej szkody regimentowi. W ten sposób został właściwie zwolniony ze wszystkich zwyczajowych zasad i obowiązków, przez co musieliśmy przyjąć specjalnie dla niego stworzoną klasyfikację zachowań, składającą się z trzech kategorii. Pierwsza obejmowała szaleństwa niegroźne, druga szkodliwe tylko dla Jorlana, a trzecia szaleństwa ryzykowne dla niego i wszystkich w promieniu 100 metrów. Problem polegał na tym, że oprócz bycia pełnoetatowym wariatem, Jorlan był również genialnym alchemikiem, co czyniło go najniebezpieczniejszym człowiekiem na świecie. W kategorii trzeciej nie było ani grosza przesady. Nikt w regimencie nie zapomniał oblężenia Tureanu, które pomimo miażdżącej przewagi po naszej stronie i wielokrotnych szturmów ciągnęło się niemiłosiernie przez 7 miesięcy, a zakończyło zupełnie przypadkowo, gdy Jorlan uznał, że materiały wybuchowe są świetnym sposobem na poradzenie sobie z plagą gołębi. Kiedy miasto upadło, Markis de la Motre, pod którym wówczas służyliśmy, przyznał naszemu alchemikowi medal za szczególne zasługi, a ten był święcie przekonany, że został wyróżniony za uwolnienie nas od tych nieznośnych ptaszysk, a nie za stworzenie kilkudziesięciometrowej wyrwy w murach miejskich, która pozwoliła na przeprowadzenie szturmu. Szalony Jorlan oczywiście nie wytłumaczył, dlaczego pojawił się na dachu budynku ze skrzynią pomidorów w rękach. Tłumaczenie czegokolwiek nie było w jego zwyczaju. Stał więc sobie po prostu, czekając, aż któryś z nas wreszcie się złamie i zapyta, po co mu te pomidory. Po co ci te pomidory, Jorlan? Zapytałem. Kupiłem je na targu, odpowiedział niewinnie. Nie o to pytałem. Po co ci te pomidory? Były całkiem tanie. Ale czemu je kupiłeś? Wtrącił się liczydło, który też uległ ciekawości. A co innego miałem zrobić, kupić gruszki? Obruszył się szalony Jorlan. Nie jestem przecież żadnym zboczeńcem. Co jest nie tak z gruszkami? Gruszki to perwersja natury, wszyscy to wiedzą. Poddaliśmy się. Czasami najlepiej po prostu wziąć go na przeczekanie. Cierpliwość nie jest jego mocną stroną. Nawiasem mówiąc, Jorlan nie ma wielu mocnych stron. No dobra, powiem wam. Alchemik pękł niemal natychmiast. Widzicie ten budynek naprzeciwko? To zaimprowizowany posterunek Straży Miejskiej. Co ty nie powiesz, prychnął liczydło, a ja myślałem, że ta kamienica jest obwieszona chorągwiami straży, bo jej mieszkańcy są wielkimi zwolennikami porządku publicznego. A tak w ogóle to... Nie przerywaj, przerwał mu Jorlan. Posterunek ma komendanta, a komendant ma pokój na najwyższym piętrze. Biurko, przy którym pracuję, znajduje się przy oknie wychodzącym na budynek, w którym obecnie przebywamy. Zamierzam trafić w to okno. Liczydło i ja spojrzeliśmy na siebie. Podzielisz się pomidorami? Nie zostawisz nas chyba na lodzie, prawda? Szalony Jorlan nie był typem człowieka, który odmawia bliźnim przyjemności rzucania pomidorami w przedstawicieli lokalnej władzy. I po krótkim czasie ściana posterunku zaczerwieniła się od miąższu spływającego po elewacji. Odległość była spora, a nasza celność pozostawiała wiele do życzenia, więc większość warzywnych pocisków rozbiła się o ściany budynku, ale kilkakrotnie udało nam się trafić w okno. Niestety wewnątrz było na tyle ciemno, że nie mogliśmy dostrzec efektów naszej kanonady, lecz wściekłe wrzaski i przekleństwa dochodzące ze środka przekonały nas o skuteczności obranej strategii. Ostrzał przerwało pojawienie się Ołłangi, niskiego czarnoskórego porucznika kompanii C, który wyłonił się z otworu w dachu za naszymi plecami. Kilku strażników miejskich zgłosiło się do mnie ze skargą, że rzucacie pomidorami w ich posterunek, powiedział Ołłanga, przyglądając się z zainteresowaniem efektom naszej ofensywy. Więc przybiegłem czym prędzej, żeby się przyłączyć. Zostały wam jeszcze jakieś pomidory? Jasne, łap, liczydło podał mu szczególnie rosły okaz. A przy okazji, dodał porucznik, posyłając pomidora w kierunku budynku straży. I Sevdrir, Nika chcecie widzieć. Cholera, jak bardzo. Zajrzyj do mnie, jak będziesz miał chwilę, czy lepiej dla twojej dupy, żebyś nie kazał mi czekać? Ma to jakiś związek z Ifrytem, więc druga opcja. Ołłanga uśmiechnął się promiennie, gdy kolejny rzucony przez niego pomidor trafił prosto w otwarte okno. Zakląłem ponownie i zacząłem się zbierać. Gdy schodziłem po schodach, usłyszałem jeszcze głos liczydła. Uważam, że Ifryt sprawia bardzo przyjemne wrażenie, jeśli przymknąć oko na fakt, że jest kompletnym skurwielem. Tak, tak, wiem, że chcecie usłyszeć coś więcej na temat Ifryta, ale wszystko po kolei. Zaraz do niego dojdę. Najpierw jednak muszę wam opowiedzieć o Głąbie. Naprawdę nazywał się Gianfranco Lazzala i był przerośniętym sierżantem 8. pułku kawalerii w Erejskiej Armii, a jego ogromna głowa skrywała potencjał intelektualny rozgotowanego kalafiora. Rzecz jasna, nie wiedział, że wszyscy wołają na niego Głąb. Nie wiem, czy już o tym wspominałem, ale Lazzala był bardzo wysoki i bardzo głupi. Takich ludzi lepiej obrażać szeptem i za ich plecami, ewentualnie w pamiętnikach, spisywanych długo po fakcie. Jak to się stało, że łamacz końskich grzbietów trafił do kawalerii i jakim cudem udało mu się tam utrzymać, nie jestem w stanie wyjaśnić. Nigdy nie widziałem Głąba na koniu i ciężko mi wyobrazić sobie zwierzę odpowiednio duże, by unieść jego ciężar. Nie słyszałem również, żeby ktokolwiek w armii kiedykolwiek widział go jadącego wierzchem. Po zastanowieniu pomyślałem, że słyszałem tylko jedną historię, w której Lazzala miał cokolwiek do czynienia z końmi. Według tej opowieści, przekazanej mi przez dość wątpliwe źródło, jakim był pijany koniuszy z armijnej stajni, Głąb był jedynym człowiekiem, któremu zdarzyło się kopać z koniem i wygrać. Jest to prawie na pewno kompletna bzdura, ale wierzcie mi, gdybyście kiedyś zobaczyli sierżanta na własne oczy, zrozumielibyście, że nie jest to całkowicie nieprawdopodobne. W każdym razie, niezależnie od tego, czy podróżował konno czy pieszo, robił to cholernie szybko. Jeśli gdzieś w prowincji była morda do obicia, nieposłuszna wieś do spalenia czy buntownicze mienie do skonfiskowania, Lazzala był zawsze pierwszy na miejscu. Matki w Kaelarch straszyły nim swoje dzieci, a erejscy oficerowie stawiali go za wzór swoim żołnierzom. Opowiadam wam o nim dlatego, że gdy zszedłem z dachu i opuściłem rezydencję Maldolonich, zobaczyłem przed wejściem do budynku małe zbiegowisko, z którego można było na pierwszy rzut oka wyodrębnić trzy grupy. Pierwszą utworzyło kilku wściekłych strażników miejskich, którzy głośno domagali się zaprzestania naszego warzywnego bombardowania. Druga składała się z trójki wartowników z 7. regimentu, biernie, ale zdecydowanie powstrzymujących rozgorączkowanych strażników przed zrobieniem czegoś głupiego. Trzecią i największą, choć jednoosobową grupę stanowił sam Głąb. Gdy tylko ukazałem się w drzwiach rezydencji, strażnicy, trafnie identyfikując mnie jako źródło wszelkiego zła, skierowali na mnie swoją złość, wrzeszcząc coś niezrozumiale. Głąb najwyraźniej też miał mi coś do powiedzenia. Norgard! Ryknął, zagłuszając jojczenie strażników. O, tu sprawę mam! Czy wspomniałem, że Głąb był sierżantem, a ja porucznikiem? Oczywiście służyliśmy w innych jednostkach, ale mimo wszystko taki ton był niedopuszczalny. Lazzala nie był jednak tylko sierżantem, był również Głąbem, a ten stopień w nieformalnej hierarchii przewyższał większość oficerów. Widzę, że długo na mnie czekałeś, odpowiedziałem spokojnie, więc udzielę ci audiencji. Głąb zrobił tę swoją na pół wściekłą, na pół zdziwioną minę, która zawsze pojawiała się na jego twarzy, gdy nie był do końca pewny, czy ktoś z niego drwi. Ignorując wrzeszczących strażników, podszedłem do niego bliżej. Jeśli chodzi znowu o manufakturę na Szerokiej, zacząłem. O co? Zdziwił się Głąb i prawie mogłem dostrzec trybiki powoli obracające się pod jego czaszką. Nie, nie chodzi. Macie kogoś, kto należy do mnie. Jeden ze strażników najwyraźniej nie zamierzał uszanować prywatności naszej konwersacji i zbliżył się do nas, zamierzając chyba powiedzieć mi, co sądzi o naszym zachowaniu. Głąb, któremu mówienie nie przychodziło łatwo, nie lubił, gdy ktoś mu to jeszcze bardziej utrudniał i dekoncentrował go poruszaniem się w jego polu widzenia. Odwrócił się do strażnika i wydał z siebie przeciągłe, ostrzegawcze warknięcie. Czysto zwierzęcy, atawistyczny charakter tego zachowania podziałał na tamtego skuteczniej niż jakiekolwiek słowa czy odwołania do rangi wojskowej. Największy samiec w stadzie właśnie pokazał drugiemu osobnikowi, gdzie jego miejsce. Strażnik odwrócił się i odszedł na posterunek, nie oglądając się ani razu. Jego towarzysze zawahali się na moment, rozglądając wokół, jakby szacowali swoje siły, a potem poszli w ślady kolegi. Widzę, że darzysz straż taką samą sympatią jak ja. Zwróciłem się do Głąba swobodnym tonem. Wszyscy strażnicy to cipy, odparł elokwentnie. Powinienem w tym miejscu uświadomić was, że strażnik, który wcześniej uciekł w popłochu, był ode mnie jakieś pół głowy wyższy, co znaczy, że ja sam w porównaniu z Głąbem wyglądałem na karła i nie czułem się ani trochę swobodnie w jego towarzystwie. Rzecz jasna, nie zamierzałem tego dać po sobie poznać, choć wątpię, żeby Lacala nabrał się na moją fałszywą pewność siebie. W czym mogę ci pomóc, przyjacielu? Spytałem, spoglądając wszędzie, tylko nie na Głąba. Żeby patrzeć mu w oczy, musiałbym stale zadzierać głowę do góry, jak kretyn, a to pozbawiłoby mnie resztek godności. Rotar. Chcę jego głowy. Wiem o tym od miesiąca, a ty przez ten cały czas wiesz, że jest nam potrzebny. Niepotrzebny. Powiedział, co wie. Chcę go. Bynajmniej. Wielu mieszkańców nadal ufa Rotarowi i powierza mu wiele cennych informacji. Twoja nienawiść do niego gra w tym sporą rolę. Bardzo się napracowałeś, informując wszystkich, którzy chcieli słuchać, że marzysz o tym, żeby go zabić, i teraz ludziom trudno uwierzyć, że Rotar mógłby być naszym informatorem. Właściwie to powinienem ci podziękować. Twoje groźby pod jego adresem znacznie wydłużyły jego użyteczność. Dajcie mi go albo sam wezmę. Uważam to za mało prawdopodobne. Twój dowódca wie, że ty wiesz, że Rotar jest pod naszą ochroną. Obiecuję ci jednak, że jak tylko przestanie być nam przydatny, podamy ci go na tacy i będziesz mógł z nim zrobić, co zechcesz. Nie, lubię czekać. Nie trudno mi w to uwierzyć, ale nie dostaniesz Rotara, dopóki z nim nie skończymy. Głąb zawarczał znowu, ale już jakoś bez przekonania. Potem wzruszył ramionami, łypnął jeszcze na mnie złowrogo i oddalił się bez pożegnania. Zwróciłem się w stronę wartowników, którzy przez cały ten czas stali niewzruszenie, pilnując wejścia do rezydencji. Miałem zamiar zadać im parę pytań, ale po rzuceniu okiem na ich twarze zmieniłem zdanie. Te chłopaki nie pałały do mnie w tej chwili zbytnią sympatią. Oficerowie zabawiali się na górze wrzucanie pomidorami, a oni musieli brać na siebie wściekłych strażników. Poczułem się trochę zawstydzony swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem, ale nie miałem wątpliwości, że gdybym trzymał jakiegoś pomidora w ręce, rzuciłbym nim w posterunek. Ponieważ jednak wyczerpałem już przydzielony zapas warzywnych pocisków, nie pozostało mi nic innego, jak udać się na spotkanie z Niką. Szedłem lekkim krokiem, czując się świetnie w nowych butach, które parę dni temu wygrałem w karty od hieny. Fakt, że bezczelnie oszukiwałem podczas gry, w jakiś sposób sprawiał, że mój nowy nabytek był jeszcze bardziej wygodny. Po drodze zastanawiałem się nad naszą skomplikowaną relacją ze Strażą Miejską. Z pozoru mogłoby się wydawać, że Straż, 7 Regiment i Armia Erejska tworzą jeden front, ale oczywiście było to złudzenie. W rzeczywistości podział przebiegał na utartej linii miejscowi obcy, czy dokładniej okupowani okupujący. Nasz pułk i Armia Erejska, jako jednostki złożone z ludzi pochodzących spoza regionu Kaelarch, stanowiły ciało obce, siły okupacyjne. Straż Miejska natomiast, choć pozostawała pod kontrolą gubernatora i współpracowała z okupantem, składała się właściwie wyłącznie z miejscowych, a jej kadra oficerska tradycyjnie wywodziła się z bogatych rodzin mieszczańskich Duiserth, które stanowiły serce i portfel ruchu oporu. Wojska królewskie werbowały rzecz jasna w rodzinnej Erei, a jeśli prowadzono jakiś zaciąg w Kaelarch, to takich rekrutów wysyłano na przeciwległy kraniec królestwa, żeby oddalić ich od pokusy przyłączenia się do rebelii. W każdym razie, zarówno w pałacu gubernatorskim, jak i w cytadeli, w której mieścił się sztab generalny hrabiego de Verde, zdawano sobie doskonale sprawę, że Straż Miejska stanowiła liczną, dobrze zorganizowaną i uzbrojoną jednostkę, która w razie wybuchu powstania bez wahania zwróci się przeciwko erejskiej administracji. Dlaczego więc nie rozpędzono straży na cztery wiatry? Z powodów politycznych oczywiście. Od dłuższego czasu pałac gubernatorski sprawował łagodne rządy i nawet oferował miejscowym ograniczoną autonomię. Kluczowym założeniem tej polityki było pozostawienie służb porządkowych w rękach tubylców. Miało to dwie oczywiste korzyści. Miejscowi mniej się stawiali, jeśli aresztował ich krajan, a armia erejska nie musiała tracić czasu na łapanie drobnych złodziejaszków i przepędzanie włóczęgów, co pozwalało im skupić się całkowicie na swoim prawdziwym powołaniu, czyli prześladowaniach politycznych. Wszyscy zyskują, prawda? A to, że w razie powstania straż stanowiłaby spore niebezpieczeństwo dla królewskiej administracji? Nikt w pałacu gubernatora nie traktował poważnie możliwości wybuchu buntu, wierząc, że ustępstwa, na które się zgodzili, całkowicie zadowolą ludność. W cytadeli natomiast patrzono na sprawę w nieco inny sposób. Hrabia uważał, że powszechna rebelia jest tylko kwestią czasu i miał już opracowany scenariusz pacyfikacji Straży Miejskiej na wypadek wystąpienia jakichkolwiek sygnałów zagrożenia. De Verde zawsze zakładał najgorsze. Bardzo to u niego ceniłem. Nika na ciebie czeka. Wyrwał mnie z zadumy czyjś głos. Uniosłem głowę. To był Winon, człowiek z mojej kompanii, któremu akurat wypadła warta przy bramie klasztornej. Zamyśliłem się tak głęboko, że kompletnie przestałem zwracać uwagę na otoczenie i nawet nie zauważyłem, jak dotarłem na miejsce. Niebezpieczne zachowanie. Teoretycznie przebywałem w niezagrożonej strefie kontrolowanej przez regiment, ale w ten sposób łatwo nabrać złych nawyków i ani się człowiek obejrzy, a dostaje nożem pod żebro, wracając do koszar z burdelu. Wiem, rzuciłem do Winona w odpowiedzi i przeszedłem przez bramę. Czeka już dość długo, usłyszałem jeszcze za sobą. Chyba nie jest z tego powodu zbyt zadowolona. Nie zaszczyciłem go odpowiedzią. Szybkim krokiem pokonałem dziedziniec, na którym znudzeni żołnierze przygotowywali się do ćwiczeń i wszedłem do budynku, kiwając głową na powitanie mijanym wartownikom. Nie miałem dalekiej drogi do przejścia. O ile nasz pułkownik urządził sobie gabinet w najtrudniej dostępnym miejscu w klasztorze, na samym szczycie południowej wieży, o tyle kapitan wolała być jak najbliżej codziennej krzątaniny i wybrała sobie na siedzibę komórkę przylegającą do głównej sali. W holu jak zwykle panował ruch, tworzony głównie przez zaopatrzeniowców liczydła, uzupełniających zapasy naszej jednostki. Wymijając targających różne sprzęty żołnierzy, przeszedłem przez salę na ukos i wszedłem bez pukania do zajmowanego przez Nikę składzika. Kapitan była przygotowana na moje przyjście, co oznacza, że miała już z wyprzedzeniem wyrysowany na twarzy grymas niezadowolenia. Siedziała odchylona na krześle, a nogi w wysokich butach do jazdy konnej położyła na biurku. Miała na sobie lekki pancerz, którego nigdy nie zdejmowała, a czarne włosy, które ostatni raz rozpuściła chyba jako dziesięciolatka, związała w koński ogon. Była drugą najważniejszą osobą w regimencie i prawą ręką pułkownika, a regularne opieprzanie mnie oraz innych oficerów należało do jej głównych zadań. Czy jest sens pytać cię o obrzucony pomidorami posterunek straży? Zapytała, kiedy tylko przekroczyłem próg. Nic mi na ten temat nie wiadomo, odpowiedziałem niewinnie, ale brzmi to jak początek świetnej historii, chętnie dowiem się więcej. Nie przeginaj, Is, warknęła Nika. Mamy w tej chwili większe problemy, ale jeśli dalej będziesz taki cwany, to oberwiesz za te pomidory. Jakie pomidory? Wystarczy, ucięła twardo. Masz robotę dziś w nocy. Mamy wreszcie miejsce pobytu alchemika Varaka. Kto go nam wystawił? Dobrze wiesz. Ifryt. Przestań się tak krzywić, sto dupek, ale użyteczny. W każdym razie dał nam lokalizację Varaka, dzięki czemu możemy się znaleźć bliżej kręgu niż kiedykolwiek wcześniej. Gdzie? Opuszczony magazyn, na ulicy Kołowej. Sztab de Verdego dostarczył nam plany budynku. Piwnica magazynu łączą się z sąsiednim burdelem. Weźmiesz 10 ludzi. 4 zostaje na zewnątrz, przy wejściu do magazynu. Reszta idzie z tobą przez piwnicę. Nie muszę chyba mówić, że warak ma dla nas wartość tylko żywy. Otworzyłem usta, żeby skomentować plan Niki, ale natychmiast mi przerwała. Jeśli chcesz rzucić jakiś głupi komentarz na temat prowadzenia grupy uderzeniowej do burdelu, to lepiej się zastanów. Zamknąłem usta i zrezygnowałem ze swojego komentarza. Coś jeszcze? Spytała. Jeśli mamy zgarnąć alchemika, to przydałby nam się ktoś, kto zna ich sztuczki i mógłby wykryć ewentualne pułapki, zanim w nie wdepniemy. Nie dostaniesz Jorlana. Zmniejszylibyśmy ryzyko strat. Nie ma szans, powtórzyła kapitan. To ma być cicha i czysta akcja, a gdzie Jorlan, tam eksplozje. Zwinęła rozłożony na biurku plan budynku w rulon i podała mi go. No, już. Idź zbierać swoich ludzi. Masz tylko kilka godzin na przygotowania. Odprawy z Niką nigdy nie trwały długo. Oczekiwała od nas dużo samodzielności w myśleniu. Nie mogę powiedzieć, żeby ta metoda przynosiła jednoznacznie pozytywne rezultaty. Wstałem i ruszyłem ku wyjściu. Jeszcze jedno, Is? No tak, oczywiście. Żadnych błędów. Nie możemy sobie pozwolić na więcej strat własnych po masakrze w aptece Szlika. Ta akcja była z góry spalona. Jak miałbym uniknąć strat, skoro cały budynek aż się roił od... Właśnie dlatego wysłałam cię tam osobiście, zamiast wybrać jakiegoś sierżanta, żeby grupą dowodził ktoś zdolny do myślenia. Skoro już mowa o Szliku, to od kogo mieliśmy cynk, który nas tam wysłał? Od Ifryta. I teraz znowu pakujemy się... Ifryt i jego wątpliwa lojalność to mój problem. Skup się na tym, żeby wrócić tu z warakiem i oddziałem w komplecie. Większość z nas sądzi, że Ifryt... I właśnie dlatego nie powierza się wam bardziej odpowiedzialnych zadań. No, na co jeszcze czekasz? Jeśli chcesz wyrazić jeszcze jakieś przemyślenia, to zacznij pisać pamiętnik.